Świat nowych mediów.
Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w audycji Świat Nowych Mediów. Dżingiel nie kłamie i mam nadzieję, że Państwo przyzwyczaili się już, że w piątkowe przedpołudnia poruszamy w trochę popowy, a trochę istotny też sposób rzeczy i tematy związane z nowymi technologiami, z aplikacjami, ze wszystkim tym, co dotyczy nas ludzi, bo człowiek zawsze jest gdzieś w środku tego wszystkiego, o czym rozmawiamy i dzisiaj człowiek będzie, no nie może być bardziej w centrum tak naprawdę tego wszystkiego, co dziś na naszej antenie będzie padało. Będziemy mówić bowiem o cyberhigienie, będziemy mówić o telefonach, będziemy mówić o grach i o graniu. Kilka rad dla rodziców także padnie. Filip Jędruk przy mikrofonie, kłaniam się nisko, witam i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest dr Maciej Dębski, prezes Fundacji Dbam o mój zasięg z Instytutu także Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Cześć, dzień dobry.
Cześć, witam serdecznie wszystkich Państwa.
Żebyśmy mogli tak powolutku wejść w ten temat. Cyberhigiena, nie chodzi o to, żeby mieć ściereczkę i odkażać smartfona, czy używać jakiegoś odkurzacza do odkurzania klawiatury. Tutaj mówimy o czymś zupełnie innym. Mówimy o tym, jak często my jesteśmy w kontakcie z mediami i z różnego rodzaju ekranami, z internetem, to raczej w tę stronę.
Z jednej strony jak często, ale też nieważna, nie tylko jest ważna jest częstotliwość tego, co robimy w sieci, ale również jakość tego, co robimy w sieci. Więc najogólniej rzecz ujmując, higiena cyfrowa to nasze działania, które podejmujemy w związku z byciem sieci. Cyfrowo-higienicznie jesteśmy wówczas, kiedy nasze codzienne używanie nowych technologii, narzędzi ekranowych, grania, mediów społecznościowych, internetu szeroko rozumianego, pozytywnie wpływa na nasze zdrowie. Zdrowie psychiczne, fizyczne, społeczne i duchowe. Chociaż czasem, bo to jest ciężka sprawa, pozytywnie wpływa, więc przyjmijmy opcję minimum, nie wpływa negatywnie.
Wtedy można
byłoby powiedzieć, że jesteśmy cyfrowo-higieniczni. Dla mnie to nie tylko działania, ale dla mnie higiena cyfrowa czy cyberhigiena jest po prostu wartością życiową, o którą powinniśmy coraz bardziej zabiegać w świecie zdominowanym przez nowe technologie.
Dużo dużych wątków, tak mówię, tak myślę i możemy pójść w różne strony, ale przytrzymałbym się chwileczkę tej jakości. Czy ta jakość, możemy ją postawić obok celu, że my korzystamy i mamy jakiś cel, korzystamy z jakichś narzędzi, mediów społecznościowych, osiągamy ten cel i potem możemy powiedzieć cel osiągnięty i na chwilę na półkę wtedy odkładamy.
Tak, w ogóle cel, motyw, twoje zamierzenia, to co robisz w sieci jest istotne, więc jeżeli motywem nastolatka będzie zhejtowanie kogoś na WhatsAppie o 23, no to umówmy się, nic z tego dobrego nie będzie. Ale jeżeli motywem będzie bycie w sieci ojca z córką, ojca z synem czy z całą rodziną, gdzie poznają nową grę, na przykład, nie? Gdzie, jak wiemy, przy tej grze można naprawdę strasznie dużo z dziećmi porozmawiać o rywalizacji, o kooperacji, o naprawdę wielu rzeczach, o wartościach, to myślę sobie, że ten cel będzie, jest on tutaj istotny. Najgorsze nasze bycie w sieci to jest bycie bez celu. To jest tak zwany ten właśnie passive screen time, kiedy ja bez sensu scrolluję coś, nic z tego nie wynika, nic nie biorę na siebie, dla siebie. Czuję wówczas w takich sytuacjach, jak mam jakąś świadomość, bo niektórzy nie mają takiej świadomości, że czas mi przez palce cieknie, ja czuję krople spadające po prostu upływającego czasu. No i ten właśnie passive screen time bardzo mocno rujnuje zdrowie psychiczne. Więc ktokolwiek nas słucha, a pewnie nas słuchają również rodzice, to pamiętajcie o jednej rzeczy, że ilość oczywiście jest istotna, ale jakość też jest szalenie ważna. Bo ja mogę 5 godzin bez sensu scrollować twoje media społecznościowe, a ty 5 godzin możesz ratować koale z północy Australii. Ty 5 godzin, ja 5 godzin, ten time experience jest taki sam, ale jakość jest inna.
Kilka rzeczy przychodzi mi do głowy. No przede wszystkim możemy w jakiś sposób próbować te algorytmy oszukiwać i lubić istotne rzeczy, odlubiać, mówić, że tego proszę nam nie wyświetlać, w jakiś sposób próbować zarządzić tym, co widzimy w mediach społecznościowych. Niemniej to się nigdy nie skończy, ten dopływ treści. I scrollowanie, czyli przewijanie tego, tego napływu treści może trwać i trwać i trwać. Mam taką historię i ona sprawiła, że naprawdę duża refleksja we mnie gdzieś powstała. To było w komunikacji miejskiej i chcąc nie chcąc rzuciłem okiem na ekran telefonu, ktoś przewijał właśnie jakieś filmy i to był film, w którym kot, leży kot taki duży i ktoś go czesze takimi szczotkami. I ja wtedy powiedziałem, o, widziałem ten film. I obejrzałem go wtedy drugi raz, a potem zastanowiłem się, czy gdyby to się działo przede mną, czy ja bym poświęcił półtorej minuty, żeby to oglądać. I to już sprawiło, że pomyślałem, że no niekoniecznie tędy droga.
Trzeba byłoby to zweryfikować, ale gdzieś czytałem w internecie, że gdybyśmy chcieli obejrzeć cały nowy materiał, który tylko w ciągu jednej doby jest nowy, w ciągu jednej doby, który jest cały ładowany na YouTube na całym świecie, to byśmy potrzebowali 17 lat naszego życia poświęcić. Więc z jednej strony nie da się wszystkiego obejrzeć, z drugiej strony koty rzeczywiście to są królowe internetu, więc zadrzyj z kociarzami, to masz naprawdę przechlapane. Zresztą przypominam sobie taki świetny film, miniserial na Netflixie Odwal się od moich kotów.
Tak.
Przecudowny film na faktach, który mówi, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak anonimowość w sieci, nie? Że tak naprawdę trzeba zawsze zakładać, że to, co robisz w sieci, jednak ktoś się tobie zna bardziej na tym internecie. Ale rzeczywiście, ja czasem mam wrażenie, obserwując rozwój, gwałtowny rozwój nowych technologii, więc geometryczny nawet można byłoby powiedzieć. Już na pewno nie będziemy czekali roku do kolejnego ważnego wydarzenia w świecie cyfrowym. Pewnie jeszcze w tym roku zostaniemy zaskoczeni czymś, co nas powali na ziemię. Ale rzeczywiście coraz częściej zwracać trzeba uwagę na etykę bycia w sieci, na etykę tworzenia nowych technologii, aplikacji. No i wiedzieć, że po prostu cały czas jesteśmy podglądani i ten algorytm. Ja już dzisiaj nie muszę nic robić w sieci. Ja wystarczy, że powiem coś przez telefon komuś, prawda? I zaraz mam reklamę tego czegoś.
To jest kolejny z dużych wątków, odpowiedzialność. Odpowiedzialność ze strony twórców, którzy często nie myślą o tym, jakie mają zasięgi, do ilu osób trafiają ich treści, ale też odpowiedzialność właśnie po stronie odbiorców, którzy często komentują, napędzają to w jakiś sposób. Odpowiedzialność też po stronie rodziców, do tego jeszcze będziemy oczywiście przechodzić. A teraz chciałem zadać takie pytanie, dlaczego? Dlaczego nas to tak łowi? Dlaczego jesteśmy takim łatwym celem dla tych wszystkich mediów społecznościowych i po prostu potem przewijamy i ten pasywny czas przed ekranem jest dla nas taki
z dwóch powodów.
Klejący. Mhm.
Po pierwsze, internet jest narzędziem do realizacji naszych potrzeb życiowych. Po prostu. Jest nas 8 miliardów, chyba 120 milionów, wczoraj sprawdzałem. Ja nie wiem, dlaczego mam taką manię sprawdzania, ile ludzi jest na świecie i to jakoś kilka razy w tygodniu robię. Może to już jest jakaś fobia, oby nie. Ale jest nas 8 miliardów, 118 milionów. 66% ludzi ma dostęp do internetu. 40% ludzi ma dostęp do źródeł czystej wody. Więc można byłoby powiedzieć, że pomimo tego, że jest nas tak dużo, ten katalog potrzeb życiowych on jest wąski. Potrzeby biologiczne, fizjologiczne, potrzeby bezpieczeństwa, przynależności, akceptacji, szacunku, uznania można dzisiaj w jakiś sposób zabezpieczyć sobie przez internet. Oczywiście gdyby tak internet jako narzędzie realizowało nasze tak super potrzeby, to pewnie połowę mniej z nas byłoby u psychologa, prawda, czy leczyło się z uzależnień od nowych technologii. Ale co do zasady, zobacz, potrzeby fizjologiczne, jak nowe technologie wchodzą w ciało, jak wchodzą w funkcjonowanie, w zamawianie jedzenia. Naprawdę żeśmy się zakręcili, ale dzisiaj są aplikacje i urządzenia, które pozwalają nam lepiej spać,
tak.
Prawda? A przecież można byłoby totalnie wyłączyć się z nowych technologii 2 godziny przed zaśnięciem, co jest trudne i raczej wrócić do tego zegara biologicznego. Więc internet realizuje nasze potrzeby życiowe i to jest jedna rzecz. Druga rzecz, internet i aplikacje są tworzone wiedząc, co lubi nasz mózg. Po prostu.
Niezależnie od tego, kim jesteśmy tak naprawdę.
Niezależnie.
Elon Musk ostatnio sprezentował internet plemieniu, które nie miało nigdy dostępu do sieci. I od razu wszyscy ze smartfonami w rękach mniej czasu ze sobą spędzają. Pornografia i media społecznościowe. Lęk na dodatek przed tym, że ten internet zostanie im odebrany. Także mamy taki na czasie bardzo z tego miesiąca chyba eksperyment na ludziach też.
Zdecydowanie tak. I to jest przykre generalnie, bo znaczy, wiesz, ja w swoich zajęciach na uniwersytecie, czy jak jeżdżę i szkole z Fundacji Dbam o Mój Zasięg, ja nigdy nie mówię, że internet jest jakimś wynalazkiem szatana, że nowe technologie są złe. Natomiast uważam, że jakiekolwiek nadużywanie zasobów sieci zawsze będzie szkodliwe. Ktoś, kto wymyślił media społecznościowe, wiedział, że nasz mózg jest mózgiem społecznym. Jesteśmy w internecie dlatego, że tam są inni. Z drugiej strony, jeżeli rodzic mi mówi, moje dziecko ma TikToka, ale się nie porównuje z nikim, to ja takiej osobie nie wierzę, bo porównywanie się z innymi znowu jest czymś atawistycznym, pierwotnym. Nasz mózg uwielbia się porównywać z innymi, również w mediach społecznościowych. Ktokolwiek może mówić, że tak się nie dzieje, tak się dzieje, jest to poza nami, bo jeżeli nasz mózg porównuje się z innymi, od razu ustawia się w jakiejś optyce i patrzy, jakie ma szanse na przeżycie dalsze. Jeśli mamy powiadomienia, no to wiemy, że nasz mózg uwielbia niesprawdzone informacje i uwielbia takie, i on za nimi będzie szedł. Dlaczego? Dlatego, że mózg bardzo mocno chce, no bo wiesz, jak przychodzi do ciebie powiadomienie, to ty nie wiesz, kto napisał, nie?
Jest to zagadka.
Jest to zagadka, a nasz mózg uwielbia zagadkę, bo automatycznie musi sprawdzić, bo to też w jakiś sposób okazuje się, że naszemu mózgowi zależy na tym, żeby jak najszybciej mieć, jak krowie na rowie, napisane, co tam się dzieje, bo to też nie wiadomo, czy to uciekać, prawda, czy nie jesteśmy w strefie zagrożenia. Więc, no wiesz, dzisiaj to nie będzie odkryciem, ale dzisiaj aplikacje to nie tworzą tylko matematycy, informatycy. Tam siedzi biolog, neurobiolog, kognitywista, behawiorysta, psycholog, psychiatra. Tak jak z grami, nie? To wiesz, naprawdę trzeba mądrych głów, żeby zaszyć mechanizmy uzależnieniowe w grze na przykład, nie?
Ten próg wejścia jest systematycznie obniżany i pod koniec jeszcze tego wejścia takie pytanie bardzo duże chciałem zadać. Jak wykonać pierwszy krok w stronę cyberhigieny? Czy zorientować się, że za dużo przed ekranem spędzamy czasu, czy może jeszcze jakieś inne są?
Wiesz co, zależy kim jesteś, nie? Bo na przykład jeśli jesteś rodzicem, to pierwszy krok to odpowiedzenie sobie, uświadomienie sobie, że dzieci uczą się przez naśladowanie. Więc to jest pierwsza rzecz, nie? Dzieci uczą się przez naśladowanie. Nie ma takich badań w Polsce. Chciałbym je zrobić, ale moja hipoteza jest taka. Jeżeli rodzic nadużywa, dziecko będzie nadużywać. No, wiesz, ja o zdrowym żywieniu się nie powinienem wypowiadać, nie? Ale gdybym pił wodę, to mój Antoś też był piwo. Piłby wodę, prawda? A jednak pije słodkie napoje. Więc po pierwsze, pierwszy krok, pamiętać, że dzieciaki uczą się przez naśladowanie. Po drugie, pamiętać, że internet realizuje nasze potrzeby życiowe. Po trzecie, wiedzieć, że higiena cyfrowa jest ważna. No i zacząć te elementy higieny cyfrowej po prostu wprowadzać. Ich jest naprawdę mnóstwo. Pierwszym krokiem może być wycofanie telefonu z sypialni. Pierwszym krokiem może być kontrola ilości czasu spędzonego w sieci. Pierwszym krokiem może być to, że w domu tworzymy miejsce, gdzie odkładamy wszyscy smartfony, nie? A pierwszym krokiem może być, zostawmy te nowe technologie i po prostu budujmy relacje i więzi. No tych pierwszych kroków może być mnóstwo i to nie są wcale jakieś duże rzeczy, prawda? Chcesz, żeby twoje dziecko było szczęśliwe? Jedz z nim częściej wspólne posiłki.
I tutaj na chwileczkę tylko zawiesimy te tematy. Krótka przerwa muzyczna i za moment wracamy do rozmowy.
Świat nowych mediów.
Spełniamy obietnicę i wracamy. Wracamy do rozmowy o cyberhigienie i wszystkim tym, co wokół, a przede wszystkim o ludziach. A propos ludzi, dziś dr Maciej Dębski z nami. Dzień dobry ponownie.
Witam jeszcze raz wszystkich słuchających.
Prezes Fundacji Dbam o Mój Zasięg i właśnie o fundacji chciałem, żebyśmy porozmawiali, bo fundacja to szereg działań, które skierowane są do różnych grup. To są rodzice, to są nauczyciele, jakieś jeszcze grupy, bo to są, myślę, takie grupy, które potrzebują tej wiedzy, którą dajecie.
Tak, założyłem fundację w 2015 roku i jak ją zakładając, to myślałem, że przede wszystkim będziemy ze swoimi treściami docierać do uczniów. Tak rzeczywiście robimy. Natomiast dzisiaj wiem, po prawie 10 latach, może potrzebowałem tyle, a może po prostu tak to musiało być, że najważniejszym naszym odbiorcą treści jest rodzic. I to super byłoby, gdyby to był rodzic, który ma jak najmniejsze dziecko. Naprawdę prowadzimy zajęcia w szkołach rodzenia. kiedy jeszcze dzieci nie ma, ale już ich story jest na Instagramie, prawda?
No tak, ślad cyfrowy.
No tak, oczywiście. Dziecko jeszcze nie jest spionizowane, ono jeszcze nie jest w domu, ale po prostu pół internetu huczy. Jakie to jest dziecko, kiedy się zawiązało, stworzyło, prawda? Pierwsze wypróżnianie, pierwsza toaleta, zdjęcia z porodu, z połogu, no. Daliśmy się po prostu czasem wkręcić, nie mamy tej kontroli nad tym, co robimy w sieci. Więc tak, więc przede wszystkim rodzice, oczywiście nauczyciele, ale też docieramy do innych grup, no bo przecież to jest na przykład grupa pomocy społecznej, gdzie mamy rodziny zastępcze i tam też są problemy z nadużywaniem zasobów sieci. Coraz częściej realizujemy nasze zajęcia po prostu w biznesie, w korporacjach. I coraz częściej ja osobiście, chociaż czasem z początku myślałem, że pasuje tam jak pięść do nosa, prawda, że w ogóle pojawiam się na kongresach wielkich informatycznych, gdzie wszyscy rozmawiają o sztucznej inteligencji, o skalowaniu biznesów, prawda, a ja przychodzę i mówię, halo, ale moment. Co z tego, że będziesz miał miliardy na koncie, jak nie będziesz miał więzi z dzieckiem? Więc nie wylewaj dziecka z kąpielą. Świat nowych technologii jest super, natomiast my cały czas w fundacji uważamy, że kontakt w sieci różni się od relacji bezpośredniej. Więc robimy różnego rodzaju szkolenia. Robimy nasze szkolenia, opieramy o diagnozę, czyli z racji też tego, że pracuję na Uniwersytecie Gdańskim, jestem socjologiem, uwielbiam robić badania, więc startujemy w przyszłym roku, we wrześniu, w październiku startujemy z dużymi badaniami na temat właśnie zdrowia psychicznego młodzieży w połączeniu z używaniem zasobów sieci, ale też będziemy robili dla miasta Gdańska ciekawe badania o tym, jak rodzice się czują w tym świecie cyfrowym. Bo zobacz, dzisiaj jest bardzo dużo wsparcia dla dziecka, ale mało się wspiera rodziców.
To prawda, tak.
Więc, a jeżeli rodzic będzie w depresji, a jeżeli rodzic będzie miał próbę samobójczą, a jeżeli rodzic będzie miał myśli samobójcze, a jeżeli rodzic ma dosyć swoich dzieci po prostu, no to umówmy się, on tego swojego rodzicielstwa jakoś specjalnie nie będzie kochał, prawda? Więc, i wywozimy osoby dorosłe na 3-dniowe detoksy na przykład, nie? I robimy kolonie dla dzieciaków offline, więc ja często widzę, że dzieciaki mają mniejszy problem z nadużywaniem zasobów sieci niż ich rodzice.
Jeszcze te ścieżki nie są aż tak przetarte?
Ścieżki które?
Znaczy nie mają tego tak wdrukowanego może w siebie, że są bardziej plastyczne, jeśli chodzi o swoje zachowania.
Tak, dzieciaki, tak, zdecydowanie. No wiesz, ja uważam, że moje pokolenie, jestem rocznik 77, to cały czas jest pokolenie zachłyśnięte nowymi technologiami. Przez wiele lat nic po prostu nie mieliśmy. W latach 80. pojawiają się gry, w latach 90. pojawia się internet, więc jesteśmy jako, w ogóle jako Polacy, jako społeczeństwo, jesteśmy cały czas na takiej wznoszącej fali konsumpcjonizmu, nie? No jak nie miałeś nic od wojny do lat 80. czy prawie 90., no to teraz cały czas chcesz mieć. Więc my chcemy to mieć, natomiast gdzieś nam ta perspektywa być, trochę ucieka.
No tutaj znowu dużo wątków i wiele z tym możemy pójść. Zastanawiam się nad tym właśnie, co rodzice mogą robić. Albo może jeszcze inaczej, bo wspomniałeś o tym, że dziecko im mniejsze, tym lepiej. Gdzieś spotkałem takie zdanie, że jak się da dziecku telefon i że nie ma dobrego wieku na to tak naprawdę, to jest jakby wrzucenie na głęboką wodę bez umiejętności pływania też tak. Trochę. Że to tak. Można łatwo przepaść.
Tak, czyli często rodzice na moich zajęciach się pytają, no dobra, ale kiedy ten telefon? Kiedy? Ja mówię, nie wiem kiedy. Natomiast wiem, że to tak jak trochę z jedzeniem. Wiem, że najgorzej to się najeść na wieczór.
Tak. Nie?
Więc myślę sobie o tym telefonie, tym pierwszym telefonie, to zawsze mówię, nie wiąż tego dania telefonu komórkowego z ważnym wydarzeniem, nie? Typu urodziny, imieniny, komunia święta, nie? Prawda? Komunia święta się dzisiaj kojarzy, chociaż nam kiedyś kojarzyła się z zegarkami. Ja sam dostałem zegarek.
Z rowerami, tak.
No, z rowerami, nie? A dzisiaj po prostu dzieciaki czekają na smartfony. My wiemy, że smartfon to nie jest tylko telefon, to jest to jest coś, to jest status społeczny. 15% młodzieży w Polsce, korzystając z telefonu, w ogóle nie dzwoni. To telefon dla 15% w ogóle nie służy do dzwonienia. Więc robimy szereg błędów jako rodzice, ale mamy prawo robić te błędy, bo jesteśmy ostatnim pokoleniem, które pamięta czas bez internetu. I pierwszym, który z niego korzysta, więc się cały czas tego internetu... Jesteśmy takim pokoleniem w rozkroku, pokoleniem zmiany. Dużo w nas technosceptycyzmu i wcale się nie dziwię. Mniej technoentuzjastów. Natomiast, żeby to miało ręce i nogi, zawsze, jak w każdym formule naszego funkcjonowania, potrzeba balansu i równowagi. I myślę sobie, dzisiaj dużo mówi się o zdrowiu psychicznym dzieciaków. Że ono jest... Źle się ma. I to jest racja. I to jest prawda. I pewnie mnóstwo trzeba byłoby załatwić wokół zdrowia psychicznego, ochrony zdrowia psychicznego dzieciaków. Ale ja myślę sobie, że w czasach niepewnych, w czasach post-covidowych, w czasach, kiedy mamy dosłownie 50 kilometrów od granicy naszej wojny, dzieciaki potrzebują po prostu bezpieczeństwa. I to bezpieczeństwo może być bezpieczeństwem środka. Ostatnio dużo pracuję z Markiem Kamińskim, ten, co na biegunach łaził, prawda? No więc powiem ci, że ja tak na te bieguny to bym się za bardzo nie palił, nie? Żeby żyć na biegunach, trzeba mieć naprawdę mocną odporność psychiczną i nie każdy to potrafi. I teraz, jeżeli masz rodzica, który zakazuje do 18 roku życia w ogóle internetu, mediów społecznościowych, gier, no to to jest życie na jednym biegunie.
Tak.
Jeżeli masz rodzica, który, przepraszam, zawsze huzia na juzia, zawsze, wszędzie, masz po prostu, nieważne kiedy, gdzie.
Wszystko zawsze.
Wszystko zawsze, to też jest druga strona huśtawki. Trzeba szukać środka. Tak samo jak w stylach wychowawczych. Nadopiekuńcza matka albo ojciec mocno psychotraumatyzuje dziecko. Ale nieobecna matka i nieobecny ojciec tak samo robi. Moje dzieci dzisiaj jeszcze nie pracują, to znaczy jedna pracuje, drugi, ale wiesz, oni pójdą do pracy i oni też będą musieli być w balansie. Work-life balance. Więc myślę sobie, że też taki balans powinien być w kontekście naszego racjonalnego bycia w sieci. Odpowiedzialny, bezpieczny, higienicznie korzystający z zasobów sieci użytkownik, młody, starszy, to ten, który potrafi kreatywnie wykorzystywać ten czas i ten passive screen time ograniczać do minimum, ale z drugiej strony dla mnie osoba, która dobrze korzysta z zasobów sieci, to również taka, która nie ma problemów z odłączeniem się, kiedy tego nie potrzebuje.
I bardzo, bardzo dobre zdanie na domknięcie, chociaż jeszcze tutaj kusi mnie trochę właśnie, żeby wrzucić ze swojego podwórka rodzinnego też przykład ośmiolatka, który mówi, a jak będę już miał telefon, to zainstaluję tę grę i taką, i jeszcze tą, którą widziałem gdzieś, i to już jest taka bardzo, bardzo wyczekiwana rzecz, no ale nie można też nie wiedzieć, co się tam dzieje i też są jakieś...
No właśnie, wiesz, alkoholik nie jest uzależniony od butelki, tylko od tego, co jest w środku. Tu nie chodzi o telefon, tu chodzi o to, co my jako rodzice, na co się zgodzimy w pierwszych latach życia, żeby dziecko korzystało. Gdybym miał powiedzieć, co najbardziej ma taki czynnik uzależniający, to są media społecznościowe i gry. W szczególności gry sieciowe, gry multiplayer, gdzie dzisiaj granie, to nie jest takie granie, jak ja grałem w Treasure Island na Commodore 64 gdzieś tam, prawda? Zrobiłem sobie pauzę, poszedłem do szkoły, wróciłem, grałem dalej. Tutaj odchodzisz od stołu i przegrywasz, prawda? Dzisiaj grając w gry, grasz ze społecznością. W międzyczasie czatujesz, komunikujesz się z graczami, więc... Naprawdę tworzy się tam społeczność i ja zawsze mówię, szanowny rodzicu, pamiętaj, że jak odcinasz dziecko od internetu, to pamiętaj, że odcinasz go nie tylko od strefy rozrywki i zabawy, ale również od kontaktu z innymi. I to jest to, nie? Naprawdę, no najgorsze, co możemy zrobić jako rodzice, to udać, że nie ma Minecrafta, wycofać się ze świata cyfrowego. Jest taki raport, Nastolatki 3.0, w tym roku opublikowany przez NASK bodajże. Tam badano, jak młodzież używa nowych technologii, ale też badano rodziców, co oni myślą, jak ich dzieciaki używają. Czyli zbadano perspektywę ucznia i rodzica. No okazuje się, że to są dwa kompletnie inne światy. Rodzic mówi, moje dziecko siedzi przeciętnie godzinę 30 w internecie. Dziecko mówi, nie, no 5,36, prawda? Moje dziecko mówi, rodzic mówi, że tylko w 4% dostaje jakieś treści związane z sextingiem, z rozbieraniem się kolegów, koleżanek, a młodzież mówi 30%. Rodzice mówią, w 20% nasze dzieci doświadczają hejtu, a młodzież mówi 60%. Ja wiem, że punkt widzenia zawsze jest, zależy od punktu siedzenia, ale gdybyśmy my jako rodzice bardziej się zaangażowali w świat cyfrowy, ja nie mówię, że mamy się ścigać z Robloxem, czy albo, z Brawl
Starsem. Udawać, że jesteśmy
albo gdzie, udawać, prawda? Ale gdybyśmy bardziej jako rodzice chcieli poznać świat cyfrowy dzieciaków, to super byłoby, gdyby te światy, ja nie wiem, czy one się kiedyś zejdą, ale niech będą bliżej siebie, żeby rodzice naprawdę byli przekonani i wiedzieli, co dzieciaki robią w sieci, bo dzieciaki nie mają rozwiniętych do końca mózgów, tak wiesz, one nie są w pełni wykształcone społecznie. Wychodzi influencer, my go nazywamy patostreamerem, bo przecież ten typ czy ta dziewczyna, no to co robi w sieci, to po prostu zaognia dyskusję, namawia do hejtu, no ściemnia po prostu, a nasze dzieciaki po prostu za tym idą, nie? Jakbyś zapytał rodziców o najważniejszych dla dzieciaków influencerów, to wiele by powiedziało, nie, no w ogóle ja takich nie znam, nie? Mhm. Bez sensu. Lepiej być bliżej.
Lepiej być bliżej. I tutaj zamykamy drugą część naszej rozmowy, ale będą jeszcze kolejne po muzycznej przerwie.
Świat nowych mediów.
Jesteśmy cały czas na antenie Radia Gdańsk w świecie związanym z nowymi technologiami i rozmawialiśmy o grach, o graniu, o młodzieży, ale też i o rodzicach, o dzieciach też tak naprawdę, no bo młodzież to już może lepiej odnajdować się trochę w takich internetowych światach. No i powracamy do rozmowy. Doktor Maciej Dębski cały czas z nami i tutaj właściwie myślę, że możemy przejść bezpośrednio do raportu, raportu Fundacji Dbam o Mój Zasięg. Raport nazywa się Granie na ekranie młodzież w świecie gier cyfrowych. 35 tysięcy respondentów. To jest spora liczba.
Tak.
Szkoły w 286 powiatach. Książka i prezentacja z wynikami na stronie internetowej do pobrania. A dzisiaj mały tutaj rzut oka, albo właściwie rzut słowami o tym, co tam znajdziemy. Bo tam też są wskazówki, ale też są, no właśnie, liczby.
Tak, to był duży projekt zlecony nam przez Fundację Lotto imienia Haliny Konopackiej. Projekt zamknięty. Zrobiliśmy też badania jakościowe, bo rozmawialiśmy z graczami, z rodzicami, z nauczycielami, z psychologami, z twórcami gier. Więc ten komponent jakościowy też tam był bardzo mocno widoczny. Dzisiaj granie w gry, znaczy tak, dzisiaj gry są inne niż te, które, tak jak powiedziałem, były w latach 80. I dzisiaj to jest, zawsze był, ale dzisiaj to jest jeden wielki przemysł. To jest jakieś, dzisiaj na świecie kupuje się rynek growy, to jest 300-400 milionów na dzień.
To są też różne formy sprzedaży, różne, to się też rozwija, są mikrotransakcje. Kiedyś kupowało się grę i to był pełen produkt, a teraz mamy dodatki, możemy kupić ścieżkę dźwiękową, no i w tych grach mobilnych mikrotransakcje, także to jest pełna ewolucja na wszystkich frontach.
Pełna ewolucja, dużo można byłoby powiedzieć o pozytywach grania w gry, bo to nie jest tak, że grasz w strzelanki i zabijasz kogoś, to od razu jesteś agresywny i przemocowy i będziesz, nie? To, co gry robią, tak jest właśnie przemocowe, to może nie czynią nas bardziej przemocowymi, ale bardziej oswajają w nas przemoc. To znaczy, że jak widzimy kogoś na ulicy, że ktoś kogoś zaczepia, to mówimy, to nie przemoc, bo przemoc to jest w grze, gdzieś tam się musi po prostu słać trup gęsto. Gry mają... Granie w gry jest, można byłoby powiedzieć, czymś na stałe wpisanym w kulturę spędzania czasu wolnego. Po prostu. Młodzież gra w gry i ta kultura growa jest dla nich bardzo ciekawa. Kiedyś wizytowałem w Radomiu szkołę, która miała technikum, która miała klasę e-sportową. Więc granie w gry może być związane z ze spędzaniem czasu wolnego, ale granie w gry może być czymś, co po prostu zdeterminuje twój zawód i będziesz na tym najnormalniej w świecie zarabiać. Jakbyś wszedł do takiej, nie wiem, czy byłeś kiedyś w takiej e-gamingowej sali komputerowej, no to ja nigdy nie byłem w kosmosie czy w statku kosmicznym, ale jak tam wlazłem, to mówię, wow, nie? Ale młodzież tam gra w gry pod okiem trenera, ale tyle, ile oni grają w gry, tyle trener ich wyciąga na zewnątrz i po prostu mają zajęcia sportowe, bo trener wychodzi, no jak chcesz być sprawnym graczem, musisz mieć też sprawne ciało fizyczne. Dużo pozytywów, jeżeli chodzi o granie w gry. Nauka języków obcych.
A też koordynacja, oko-ręka.
Koordynacja, oko-ręka. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, w jaką grę grasz.
A, no tak.
Bo gra, która uczy cię survivalu, zwiększy twoje być może szanse na przeżycie, jak będziesz miał, nie wiem, oby nie, katastrofę lotniczą, rozbijesz się gdzieś i zaczniesz myśleć, a w grze to tak było, prawda? To, co mówią żołnierze ukraińscy, którzy zrzucają bomby dronami. Oni mówią, dobrze, że ja grałem w gry, bo dzięki graniu w gry ja wiem, jak te pady, prawda, obsługiwać, prawda, i tak dalej, nie? Ale też dużo rzeczywiście zagrożeń. Hazard.
O.
Związany też z mikropłatnościami, zadłużenia. Brak higieny cyfrowej. Alienacja społeczna, bo czasem są takie gry, gdzie jakoś specjalnie nie potrzebujesz innych i u nas w Polsce nie było takich przypadków nigdy, z tego co pamiętam, ale czasem docierają do nas takie sformułowania, umarł przy grze, prawda?
Tak.
No bo granie w gry to jest dzisiaj bardzo duże wydarzenie, wielogodzinne granie w gry, połączone z energetykami, z napojami dziwnymi, z brakiem snu, ze stresem, powoduje, z siedzeniem w ciągłej pozycji takiej samej. Gracze bardzo często, jak już umierają, sorry, że o takich przypadkach, to związane jest to z oderwaniem się z krzepu, bo jak ktoś siedzi 26-38 godzin w tej samej pozycji, no ale nie dramatyzujmy. Zejdźmy trochę niżej i to też jest niebezpieczne. Mój Antek ma 12 lat i on co jakiś czas chodzi do kumpli na noc. To tak się umawiamy. I czasem ci kumple też przychodzą do Antka na noc. No wiesz, tak się wymieniają, kumple chodzą, prawda? Ja sobie nie wyobrażam, jak można puścić syna czy córkę na noc, nie ustalając do kolegi, nie ustalając z rodzicem tego kolegi, jak długo oni będą siedzieli w grach. Na przykład, czy w komputerze. My, rodzice, cieszymy się, że mamy wolną chatę, przepraszam za sformułowanie. Uważamy, że nasze dziecko, Jezu, ale fajnie, bo ono odwiedzi Romana, Olka i w ogóle Maxa. I że będą gadać. A się okazuje, że wiele młodzieży na zajęciach potem mówi, nie, ja o 19 przyszedłem do Olka, graliśmy do 7 rano, przespaliśmy się, od 10 dalej graliśmy i odbieramy dziecko jako rodzice w sobotę wieczorem albo w niedzielę przed południem. Uważamy, że dziecko ma po prostu fajną relację, zbudowało z kumplem, a oni po prostu są totalnie przemęczeni. Granie w gry to kasa, granie w gry to też umiejętności i my powinniśmy towarzyszyć po prostu dzieciom w tej kulturze growej. Ja zawsze mówię, że edukacja jest procesem dwustronnym. Po prostu. Jak czegoś nie wiesz, to się dowiedz. Lepiej towarzyszyć dziecku w graniu w gry, niż potem się dziwić, prawda, że nie wiem, znikają ci pieniądze z karty, bo mikropłatności to są drobne sumy, nie? No, ale jak się zbierze, to wiesz, nie?
Tak, tak, to no właśnie, dużo jest tych przypadków. Zachęcamy Państwa, dbam o mój zasięg, pisane łącznie bez polskich znaków.pl, tam można znaleźć raport Granie na ekranie. No i to też nie jest tak, że grają tylko młodzi, grają wszyscy i ja też gram.
No i super, i fajnie, że grasz. Mnie ta kultura growa ominęła, ci powiem, ale pamiętam moich rówieśników. Ja pamiętam, to były lata 80., jesteśmy w Gdańsku. Ja pamiętam lata 80., Stary Żak, gdzie teraz jest oczywiście Rada Miasta. Ale tam co tydzień, w soboty, na dole w piwnicy, był zjazd graczy i wszyscy się wymieniali, wiesz, kartridżami, prawda, tak. Grami, prawda, no to i w ogóle my żeśmy na to wszyscy czekali. Mnie to nigdy nie wciągnęło, bo miałem alternatywę do świata cyfrowego wtedy, czyli ćwiczyłem po prostu judo. Ja nie miałem czasu. nie? Ale część moich kolegów, no, mocno grała, nie?
I jest, grają... to, jest to z nimi do dzisiaj?
Jest to z nimi do dzisiaj. Różnie to, te losy się potoczyły. Ja też taki, wiesz, no, kumpla spod klatki schodowej, nie śledzę jego losów, ale niektórzy cały czas grają. Znam kumpla mojego, który jest twórcą gier. No. Jest zatrudniony, no skoro dużo wiesz, dużo grasz i po prostu zjadłeś zęby na tym i czasem zawaliłeś nockę, a nawet nie poszedłeś do szkoły, prawda? No ale można przekuć takie granie w, no, w pasję, w zawód, w robotę. Znam rodziców, którzy, no bo to jest tak, nie? Często mówią, a bo fundacja mówi nie używaj telefonu. Ja mówię, nie, fundacja nie mówi, mam o mój zasięg, nie używaj telefonu, tylko pamiętaj, żeby żyć w balansie. Jeżeli ciągle grasz w gry, no to zagraj w grę planszową, nie? Ale znam osoby, które, i znam takie środowiska domowe, że tak jak umawiamy się na granie w gry planszowej, wszyscy grają, tak całą rodziną czasem siadamy do kompa i też gramy, prawda? No lepiej pograć i zobaczyć, o co tutaj chodzi, gdzie są wiedzieć takie elementy, mhm, wiesz. Bo tak naprawdę każda gra i granie w gry jest bardzo dobrą okazją do podyskutowania z dzieckiem, co się tak naprawdę tutaj dzieje. Rywalizacja, kooperacja, świat wartości. I ja tobie powiem, że... I to jest mega istotne tak naprawdę. Ja czasem uważam, że za dużo gadamy o sztucznej inteligencji i o fonoholizmie, a za mało mówimy o świecie wartości. Bo to, jak nasze dzieci w przyszłości wykorzystają narzędzia sztucznej inteligencji, jak my używamy zasobów sieci, w dużej mierze zależy od naszego wychowania. Po prostu. Szanowny rodzicu, gadaj z dziećmi o wartościach. Ucz ich tych wartości. Dobro wspólne, szacunek, odwaga, empatia, altruizm, odpowiedzialność, asertywność, ciekawość. No mnóstwo można byłoby wymieniać.
Chciałem dopowiedzieć tę ciekawość, bo to dla mnie też właśnie z tej perspektywy, zresztą zawodu, ale takiej dociekliwości tego, jak ta gra jest zrobiona. Jest coraz więcej narzędzi no-kodowych. Nie trzeba już potrafić kodować, nie trzeba znać jakiegoś języka, na blachę mieć wykutych formułek. Można robić to bez kodowania, więc może to jest ścieżka i może to jest rada, oprócz tego, że oczywiście trzeba być w balansie i pomiędzy biegunami. Czy jakieś jeszcze rady, tak żebyśmy właśnie skończyli?
Jeżeli twoje dziecko nadużywa nowych technologii w postaci grania w gry, musisz znaleźć dla niego alternatywę. Ale ta alternatywa musi być dopasowana do tego, co dziecko robi w sieci i w co gra. No nie możesz dziecku proponować kółka szachowego, kiedy ono po prostu 6 godzin rozwala świat czołgami naprawdę.
Albo na jeździ szybko samochodem.
Albo jeździ szybko samochodem. Moja koleżanka miała uzależnionego syna od gier. I psychoterapeutka, która leczyła tylko uzależnionych od gier, ona dużo grała, bo musiała poznać mechanikę gry. I jak się dowiedziała, w co Szymon gra, to powiedziała, kupcie Szymonowi wykrywacz do metali. I Szymon 7 lat po prostu, on jeszcze do chaty nie wrócił, on od 7 lat, on wykrywa rzeczy. On robił dokładnie to samo w grze, co teraz robi fizycznie. Prawo się zmieniło, on się zapisał do historycznej grupy rekonstrukcyjnej, bo oni mogą więcej gdzieś tam, prawda, szukać, więc, no ale znowu. Nigdy by tego nie zrobili, gdyby nie wiedzieli, na czym polega gra, prawda, więc no to jest szalenie istotne.
Myślę, że tutaj jest o wiele, wiele więcej wątków i jeszcze będziemy spotykać się w audycji Świat Nowych Mediów, żeby rozmawiać o tym istotnym jednak medium, myślę. No,
tak.
Tak udowodniliśmy w trakcie dzisiejszej rozmowy. Granie w gry, ale nie tylko, też cyberhigiena i wiele innych aktywności, które tematów i aktywności, które mogą państwo znaleźć na dbamomójzasięg.pl, ponieważ gościliśmy dzisiaj prezesa tejże fundacji.
A mogę
fundacji
coś jeszcze powiedzieć?
Tak, oczywiście.
Nie dajmy sobie wkręcić w głowę, że nie mamy wpływu na to, jak nasze dzieci używają zasobów sieci. Oczywiście mamy mniejszy wpływ na tworzenie nowych technologii. To się dzieje poza nami, ale nie dezerterujmy po prostu z tego placu. Pamiętajmy, że świat nowych technologii dobrze podany, w dobrym wieku, w adekwatnym natężeniu, będzie bardzo dużym narzędziem do rozwoju naszych dzieciaków.
I też dobre wzorce trzeba zaprezentować.
A tak. No wiesz, jeżeli ja bym prowadził samochód i ciągle pisał SMS-y,
No tak.
A mój Antek ma 12 lat i on pójdzie za 6 lat na kurs dla kierowców, to jaki on będzie miał wzorzec, prawda? On też będzie, duże prawdopodobieństwo, będzie używał właśnie telefonów w sposób niewłaściwy w czasie drogi. Więc dbajmy o relacje. Dwa, pamiętajmy, że dzieciaki uczą się przez naśladowanie. Trzy, zabezpiecz świat wartości. Cztery, staraj się wdrażać w domu elementy edukacji medialnej, higieny cyfrowej. No i nie udawaj, że nie ma Minecrafta.
Bardzo dobrze. Doktor Maciej Dębski, prezes Fundacji Dbam o Mój Zasięg z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Także serdecznie, serdecznie dziękuję.
Dzięki bardzo za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich. No i oczywiście super wakacji.
No właśnie, i w te wakacje warto sięgnąć po grę planszową, bo tutaj też padło to jako odpowiedź na to, albo przynajmniej jakiś taki równoważnik. Można coś takiego zrobić. Świat nowych mediów powróci za 2 tygodnie, bo w formule wakacyjnej będziemy zmieniać się z Wojtkiem Luścińskim. On będzie opowiadał Państwu o AI, ale to dopiero za tydzień. A teraz jest moment jeszcze, żebym Państwu powiedział, że na radiogdańsk.pl są prawie wszystkie i ta audycja też tam się znajdzie, audycje wydania Świata Nowych Mediów. Filip Jędruch już teraz kończę. Dziękuję, do usłyszenia, wszystkiego dobrego.
Świat Nowych Mediów.